wszystkie dzisiejsze czytania mówią o szczęściu, więc w każdym z nich możemy szukać jakiegoś klucza do szczęśliwego życia. Pozwólcie, że trzy takie klucze spróbuję jakoś wydobyć z tej liturgii słowa. Pierwszy klucz to dostrzeżenie, że naprawdę fundamentem naszego szczęścia jest wiara w to, że Jezus zmartwychwstał. Ta fundamentalna prawda naszej wiary, ona też mówi właśnie o szczęśliwym życiu. Dlatego, że święty Paweł nas dzisiaj przekonuje, że jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to naprawdę nie ma już takich sytuacji, które są beznadziejne. Że nawet to, co się wydaje nieuchronne, najtrudniejsze, związane z cierpieniem, jakimś końcem, taką wizją fatalistyczną, to nawet to znajduje w Jezusie nadzieję, bo można pokonać śmierć. Można zatem pokonać problemy, można pokonać grzech, można pokonać chorobę, można pokonać to wszystko, co odbiera nam radość życia, to, co nam odbiera szczęście. Bo ostatnie słowo nie należy do problemów, tylko należy do Chrystusa, który zmartwychwstał. Jeżeli by Chrystus nie zmartwychwstał, to wtedy faktycznie śmierć ma ostatnie słowo. To wtedy faktycznie, jak zwykliśmy mówić, jedyne co pewne w życiu, to to, że umrzemy. A jak ktoś czasami się uśmiecha trochę przez łzy i mówi, czy chcemy tego, czy nie chcemy, to każdy z nas jakoś do swojej śmierci dożyje. To jest pewne. Ale Paweł mówi, nie, to nie jest tak, że jedyne co pewne w życiu, to to, że dojdziesz do śmierci. To, co jest jeszcze pewniejsze, to, że po tej śmierci jest dalej życie, bo Jezus zmartwychwstał. Nic się nie kończy dramatycznie, albo nie musi się kończyć dramatycznie. I to jest naprawdę przepiękna perspektywa szczęścia. Święty Paweł nie chce tutaj jakoś osłabić znaczenia śmierci, jakby odebrać jej dramatyzmu. Ona zawsze będzie czymś mega trudnym. Szczególnie wtedy, kiedy doświadczamy śmierci kogoś, kogo bardzo kochamy, kto jest nam bardzo bliski. I Paweł nie podchodzi lekceważąco do śmierci, ale relatywizuje jej znaczenie, pokazując, że ona naprawdę nie ma tak ostatecznej siły, jak czasami nam się wydaje. Że ona naprawdę nie musi mówić ostatniego słowa. My co prawda tego nie widzieliśmy w tym drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Koryntian, bo w naszym polskim tłumaczeniu to ostatnie zdanie brzmiało: Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ale Paweł tam używa słowa, które pochodzi od czasownika koimao. Czasownika, który znaczy tyle, co spać. Paweł mówi, Chrystus powstał jako pierwszy spośród tych, którzy zasnęli. Jakby odbierając śmierci całą jej potęgę, tę ostateczność. Bo sen już nie jest czymś takim. Sen ani nie jest czymś ostatecznym, ani też nie kojarzy nam się z czymś strasznym, przerażającym. Chrześcijanie od samego początku czuli, że właśnie przez to, że Chrystus zmartwychwstał, to trzeba inaczej zacząć patrzeć na śmierć. To jest ciekawe, że od razu przestali używać nazwy, która była wtedy rozpowszechniona na miejsce pochówku. Przestali mówić o nekropoliach, czyli miastach umarłych, a zaczęli używać słowa koimeterion, które potem zlatynizowaliśmy jako cmentarz, czyli miejsce snu. Same nagrobki nazywali takim pięknym słowem kubikula, które znaczy tyle, co sypialnia. Gdzie czujecie, że zapytać kogoś, gdzie cię pochować, to trochę takie pytanie tabu, ale już zapytać, gdzie ci przygotować sypialnię, zupełnie inaczej to brzmi. Bo Paweł czuje, że właśnie śmierć staje się przez zmartwychwstanie Jezusa czymś, co raczej nam się powinno kojarzyć na pewno nie z czymś dramatycznym, nie czymś ostatecznym. Nie wiem, jak wy macie, ale ja generalnie to bardzo lubię spać. Rzadko kiedy jest okazja do tego, żeby pospać tak bez ograniczeń. No ale jednak się czeka na ten moment wytchnienia, odpoczynku. Sen jest czymś naprawdę fajnym. Już nie mówiąc o tym, że generalnie kładę się spać z taką nadzieją i przeświadczeniem, że jutro się obudzę. Raczej mało kiedy człowiek się kładzie spać z takim przeświadczeniem, chyba że przeżywa coś dramatycznego, to wtedy może nie chce się obudzić. Ale człowiek, który jest szczęśliwy, kładzie się spać i mówi, nie, chcę się obudzić następnego dnia. I Paweł pokazuje, tak, przez to, że Chrystus zmartwychwstał, możesz tak przeżywać życie. Że nawet to, co się wydaje być najtrudniejsze, najdramatyczniejsze, staje się tylko snem. Po drugiej stronie jest coś pięknego, jest nowy dzień, jest poranek, jest światło. To pierwszy klucz do szczęścia. Drugi klucz do szczęścia jest związany z psalmem dzisiejszym, pierwszym psalmem, który również mówi o tym, jaki człowiek jest szczęśliwy. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na logikę tego psalmu, że on nie zaczyna wymieniać takich pozytywnych cech, że szczęśliwy człowiek, który robi to, albo który robi to. Psalm się zaczyna od powiedzenia, że szczęśliwy jest człowiek, który czegoś nie robi. I wymienia trzy rzeczy. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Jakby psalmista nam mówił, że szczęście zaczyna się od mówienia nie. Że zanim zrobisz coś pozytywnego, to najpierw musisz siebie obronić przed wieloma różnymi rzeczami, które będą ci zabierały szczęście. I szczęśliwy człowiek to taki, który w dobrym tego słowa znaczeniu jest asertywny. Który umie powiedzieć nie wobec człowieka, który jest jakoś dla mnie destrukcyjny. Choć nie lubię tego określenia, ale czasami mówimy, że pewne relacje, pewni ludzie są dla nas toksyczni. To jest bardzo mocne stwierdzenie, ale myślę, że czujecie, o co chodzi. Że czasami po prostu szczęście nam odbiera jakaś relacja, jakaś taka niezdrowa relacja i trzeba jej umieć powiedzieć nie. Nie zabierzesz mi szczęścia. Nie będziesz mnie okradał ze szczęścia. Czasami trzeba umieć powiedzieć nie różnym propozycjom. I niekoniecznie tu myślę o grzechu. To jest oczywiste, że wobec tego, co jest pokusą do grzechu, trzeba umieć powiedzieć nie. Ale czasami to są różnego rodzaju propozycje dobra. Ale ja muszę umieć wybrać spośród wielu propozycji i wielu, nawet tym propozycjom, które się wydają dobre, muszę powiedzieć nie, bo nie da się wszystkiego w życiu zrobić. Żeby wybrać coś pozytywnego, żeby wybrać jeden kierunek studiów, wszystkim innym muszę powiedzieć nie. Choć mogą być super fajne i atrakcyjne. Ale jeżeli będę próbował zrobić 50 rzeczy na raz, to nie będę szczęśliwy. Muszę się nauczyć wybierać. Czemuś muszę powiedzieć nie, żeby czemuś innemu powiedzieć tak. Naprawdę bardzo wiele w szczęściu naszego życia zależy od tego, czy najpierw będę umiał powiedzieć nie. Żeby wybrać Bożą wolę, muszę najpierw powiedzieć nie temu wszystkiemu, co nie jest z Boga. Szczęście się również tu zaczyna. A trzeci klucz do szczęścia jest wzięty z Ewangelii. Tej Ewangelii, która wprost mówi o byciu błogosławionym, czyli szczęśliwym. My słyszeliśmy dzisiaj wersję Łukaszową, tę trochę mniej rozpowszechnioną. Raczej w głowie rezonuje nam przede wszystkim wersja Mateuszowa, gdzie było 8 błogosławieństw. Łukasz mówi o 4 i dodaje do nich 4 biada. Ale są jeszcze inne różnice między nimi. Jedną z tych różnic jest to, że Mateusz nie precyzuje, do kogo Jezus skierował błogosławieństwa. To znaczy jest mowa o tym, że wielki tłum ludzi się zgromadził pod górą czy na górze, gdzie Jezus nauczał i Jezus zaczął do nich mówić. Natomiast Łukasz znacznie precyzyjniej adresuje to przesłanie. Zaczyna od tego, że Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i do nich skierował błogosławieństwa. Tak jakby Łukasz sugerował, że ten styl życia nie dla wszystkich będzie zrozumiały. Że może być masa ludzi, którzy nie rozumieją, o co Jezusowi chodzi i może im się wydawać, że to nie jest droga do szczęścia. Natomiast biada, jeżeli uczniowie Jezusa nie będą myśleć, że błogosławieństwa to droga do szczęścia. Jak jestem uczniem Jezusa, to On dla mnie daje właśnie tę drogę. Chcesz być szczęśliwy, to wejdź na drogę błogosławieństw. Nawet jak w pierwszym momencie wydaje ci się, że ta droga nie prowadzi do szczęścia, no bo błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy głodują, błogosławieni, którzy płaczą, błogosławieni, którzy przez wszystkich znienawidzeni. Nie brzmi to jako super perspektywa szczęśliwego życia. Ale szczęście daje nie ten pierwszy człon. Szczęście daje obietnica, którą składa Jezus. Jak będziesz ubogi, to do ciebie należy Królestwo Boże i to daje szczęście. Jak będziesz głodował, to zostaniesz nasycony i to da ci szczęście. Jak będziesz płakał, to zostaniesz pocieszony i będziesz się śmiał i to da szczęście. Obietnica Jezusa, która się w tobie wypełni, to jest perspektywa szczęścia. Ale jest jeszcze jedna ciekawa różnica między Łukaszem a Mateuszem. Różnica w tym, że Mateusz mówi, że Jezus wygłosił te błogosławieństwa w ramach swojego kazania na górze. Natomiast u Łukasza sytuacja jest trochę odwrotna. Jezus wychodzi na górę, tam się modli, ale potem schodzi z niej i błogosławieństwa przekazuje już na równinie. Z kazania na górze mamy kazanie na równinie. Dlatego jest taka różnica, że Łukasz bardzo mocno akcentuje, pokazując Jezusa jako nowego Mojżesza, który jest wysłannikiem ludu. Idzie rozmawiać z Bogiem na górę, tam się modli i tam otrzymuje od Boga nowy dekalog, błogosławieństwa. I potem, tak jak Mojżesz zniósł dwie kamienne tablice z przykazaniami, tak Jezus znosi te błogosławieństwa, ale teraz już nie wypisane na kamiennych tablicach. Tylko Jezus jak zszedł, to wybrał wtedy 12 uczniów i wybierał ich po dwóch. Tak jakby właśnie dwie tablice. Bo teraz ten nowy dekalog ma być już nie wypisany na kamiennych tablicach, ale ma być wypisany na sercach tych, którzy nim żyją. I może to jest ostatnie pytanie, czy my faktycznie chcemy żyć błogosławieństwami jako drogą do szczęśliwego życia? Czy traktujemy je jako taki nasz dekalog? Kiedyś przeczytałem taką opinię jednego z hiszpańskich biskupów, dość taką mocną, twierdzącą, że większość chrześcijan zatrzymało się na Starym Testamencie w swojej mentalności i na dekalogu starotestamentalnym, nie widząc, że Jezus zradykalizował go o błogosławieństwa. Bo na pytanie, czy prowadzisz chrześcijańskie życie, większość chrześcijan odpowiada, no tak, przecież nie kradnę, nie zabijam, nie cudzołożę. Ale Jezus pyta, a jesteś ubogi sercem? A szerzysz pokój na świecie? A cierpisz prześladowanie dla sprawiedliwości? A jesteś cichy, pokorny sercem? To jest pytanie o to, czy żyjemy chrześcijańskim dekalogiem. Krok dalej, bo to daje szczęście. Nie tylko nie kradnę, nie zabijam, nie cudzołożę, ale życie błogosławieństwami. Może ktoś z was znalazł jeszcze więcej kluczy do szczęśliwego życia w tych czytaniach. Na pewno jest ich jeszcze więcej. Ale może niech te trzy nam jakoś zostaną w sercu i spróbujmy nimi po prostu żyć w tym najbliższym tygodniu. Wiarą w zmartwychwstanie, bo cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek by nie było trudno, to naprawdę ostatnie zdanie, ostatnie słowo należy do Jezusa i do nadziei, którą wlewa. Szczęście daje umiejętność mówienia nie wobec wielu sytuacji, osób, pokus. Żeby być szczęśliwym, muszę się uczyć mówić nie i wybierać. I w końcu, żeby być szczęśliwym, trzeba uwierzyć, że tym dekalogiem, który daje szczęście, są błogosławieństwa. Choć w pierwszym momencie nie brzmią jako perspektywa szczęścia, to ze względu na obietnice, które Jezus zwiąże z tymi błogosławieństwami, to naprawdę jest najlepszy klucz do szczęśliwego życia, którego wam i sobie z serca życzę. Amen.